Kustosz Akademicki.
Cześć, Maciej Goniszewski. Witam w audycji Kustosz Akademicki. Naszym gościem jest dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego Jan Daniluk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o jednej z odległych poprzedniczek Uniwersytetu Gdańskiego, nie bezpośredniej, czyli o Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie.
Tak, nie ukrywam, że takim pretekstem do tej naszej rozmowy jest smutne w sumie wydarzenie sprzed kilku dni, więc śmierć i pożegnanie Bolesława Mitręgi to postać bardzo zasłużona dla badania, dla dokumentacji historii naszej uczelni, ponieważ Bolesław Mitręga był absolwentem Wyższej Szkoły Handlu Morskiego z 1949 roku, aktywnym działaczem Stowarzyszenia Absolwentów tych uczelni ekonomicznych czy wydziałów ekonomicznych, które zbudowały jakby no sporą część tradycji, stanowią część dziedzictwa akademickiego naszej uczelni. W 2008 roku pod jego koncepcją i redakcją wyszła jedna z kluczowych książek, zbierających właśnie wspomnienia, relacje, dokumentująca historię Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. No to było sprzed kilku dni. Tak myślę, że to dobry jest pretekst ku temu, aby powrócić, może troszeczkę szerzej poopowiedzieć o tych, no powiedzmy sobie wprost, pionierskich czasach, czyli tych zarówno okresie II wojny światowej, bo tam przecież są korzenie Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, jak i tych pierwszych latach powojennych.
No właśnie, wspomniałeś o tym, że ta szkoła swoje początki miała już w czasie wojny. Chyba w Warszawie, z tego co pamiętam. Mm-hmm.
I to jest historia, która nie cieszy się dużą popularnością w tym kontekście, że nie jest szerzej znana, a zupełnie niezasłużenie. Ponieważ to się zgadza. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, której poprzedniczką była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, tak naprawdę korzenie tych dwóch uczelni sięgają właśnie okresu okupacji i to nie tutaj Gdyni czy Pomorza, ale właśnie Warszawy, ponieważ w latach okupacji niemieckiej w stolicy funkcjonował tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. I w jego ramach powstał w 1942 roku Instytut Morski. To nie był jeden z wydziałów tajnego uniwersytetu, chociaż były takie plany. Faktycznie ta koncepcja, aby w podziemiu kształtować kadry przyszłej Polski, już wolnej, tak, po zakończeniu działań wojennych, które byłyby ukierunkowane, był wyspecjalizowany, wykształcony, aby rozwijać handel zamorski, tą gospodarkę morską, co było wiadomo, że jest to jeden z kluczowych elementów odrodzenia się państwa polskiego. Były koncepcje, aby powstał przy istniejącym podziemnym Wydziale Prawa osobna komórka zajmująca się właśnie prawem morskim czy sprawami gospodarczymi gospodarki morskiej. Był pomysł, aby w ogóle powołać nowy instytut powiązany z Instytutem Kolonialnym, bo też był taki pomysł utworzenia takiej osobnej jednostki. To się nie udało. Ostatecznie powstał Instytut Morski, to znaczy to nie był wydział, to nie była katedra, to był osobna placówka naukowa, dość dużej autonomii, ale istniejąca jakby w ramach tego tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Stworzyło to grono kilku osób, z których tutaj najważniejszy jest oczywiście profesor Kowalenko, no późniejszy profesor, który także następnie już po zakończeniu działań wojennych, trochę uprzedzamy kolejność, w 1945 roku przyjechał tutaj na Wybrzeże i tutaj dał podwaliny, był zresztą pierwszym organizatorem i dyrektorem Wyższej Szkoły Handlu Morskiego.
Powiedziałeś, że uprzedzamy fakty, ale faktycznie on przyjechał tutaj, Warszawa była zburzona, nie było szansy, żeby tam to kontynuować. Zresztą sama tematyka, którą miała uczelnia podjąć, wiązała ją z Wybrzeżem. No i w Gdyni najpierw, nie w Sopocie.
Tak, a chociaż tutaj chciałbym wrócić jeszcze do jednej kwestii. W pierwszych miesiącach 1945 roku, mówimy w kontekście tego, co się tutaj działo na północy dzisiejszej Polski, kiedy ustały działania wojenne, kiedy zaczęto z Mozołem budować tą nową Polskę, tą administracja polska zaczęła funkcjonować i zaczął odradzać się świat akademicki. Przypomnę, że w Gdańsku pierwsza uczelnia to był 24 maja 1945 roku, to Politechnika. To wcale nie było takie oczywiste, że ta uczelnia o profilu handlowym, morskim, może tak lepiej ujmuję, że ma powstać w Gdyni, czy w ogóle na Wybrzeżu, ponieważ były zakusy I one nie były jakby bezpodstawne, aby taką uczelnię założyć w Poznaniu, bo idea, żeby ją odtworzyć w Warszawie była nierealna w związku właśnie ze zniszczeniami i z Powstaniem Warszawskim. Zresztą z kilkudziesięciu studentów i pracowników naukowych tego Instytutu Morskiego Tajnego, no kilku poległo. Brali udział oczywiście w Powstaniu Warszawskim i łącznie 9 osób poległo w trakcie walk podczas Powstania Warszawskiego. Natomiast dlaczego Poznań? Ponieważ tam przed wojną funkcjonowała i po wojnie została odtworzona, były te uczelnie wyższe, akademickie o profilu ekonomicznym. I tutaj było jasne, że jeżeli chcemy kształcić na profilu akademickim, tak niemalże od początku, to być może warto spojrzeć właśnie na Poznań. Ostatecznie udało się przekonać, tutaj głównie był lobbying, nazwijmy to, ministerstwa, ludzi w rządzie odpowiedzialnych za żeglugę w tym nowym państwie. Zresztą w tym resorcie pracowali także adepci tego tajnego, dawnego tajnego Instytutu Morskiego, aby jednak tą nową placówkę uczelnianą utworzyć na wybrzeżu. Utworzono ją nie w Gdańsku, a w Gdyni. Przy czym jeszcze jedna uwaga. Na samym początku, w lutym 1945 roku, kiedy trwały jeszcze walki, jeszcze była wojna, kiedy planowano siatkę przyszłych uczelni wyższych w tej nowej Polsce, jeszcze granice przecież nie były ustalone, nie było wiadomo, co z Prusami Wschodnimi, jak granice zachodnie, etc. Sporządzono taki dokument, na podstawie jego utworzono mapkę, jaką uczelnię gdzie planowano. I teraz taka ciekawostka, w Gdańsku w ogóle nie brano pod uwagę Gdyni czy Sopotu. Gdańsk, jako największe też bardzo symboliczne miasto, miało stać się gospodarzem 3 uczelni. Miała być to Politechnika, co ostatecznie miało miejsce, miał powstać Uniwersytet z rozbudowaną nie tylko humanistyką, dziedziną nauk przyrodniczych, ale także medycyną, czyli no, tak jak dzisiaj powiedzmy funkcjonuje na przykład Uniwersytet Jagielloński, prawda, który ma Kolegium Medicum. I to w Gdańsku planowano tą uczelnię morską, Wyższą Szkołę Handlu Morskiego. Natomiast no, zniszczenia, realia, no, brak infrastruktury spowodował, że ostatecznie ta uczelnia powstała w Gdyni.
Wspominałeś o tym, że absolwenci tej pierwszej szkoły w Warszawie polegli w czasie Powstania Warszawskiego, inni pracowali później w ministerstwie. Mhm. Czy są tam jakieś nazwiska, które warto przytoczyć?
Och, jest ich całkiem sporo. Natomiast tutaj myślę, że tak głęboko do detalu może nie schodźmy. No tutaj przypomnę Kasprowicz, Kowalenko, profesor Tadeusz Ocieszeński. No to są osoby, które oczywiście były w tej pierwszej grupie pionierskiej. Byli związani z Tajnym Uniwersytetem Ziem Zachodnich, a następnie byli pierwszymi naukowcami, organizatorami Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. Profesor Kowalenko dostał zgodę z ministerstwa na rozpoczęcie działalności 8 września 1945 roku, na to, by powstała taka wyższa szkoła kształcąca tak naprawdę w trybie wieczorowym, 3-letnim. Była to w sumie wyższa szkoła zawodowa tak naprawdę. Tutaj jeszcze nie mówimy o poziomie akademickim. Nie można było nadawać tytułów magistra. Tu chodziło o szybkie, konkretne, ale profesjonalne wykształcenie jakże potrzebnych temu odrodzonemu państwu polskiemu kadr dla gospodarki morskiej. Zajęcia rozpoczęły być dydaktyczne, prowadzone 21 listopada 1945 roku i ten okres późnego lata, jesieni 1945 roku jest to bardzo trudny okres, bo chociażby zacznijmy od podstaw, nie było własnego budynku. Zajęcia odbywały się w sumie w 3 użyczanych salach, 3 obiektów szkolnych w Gdyni, między innymi na Grabówku. Rejestracja, pierwsze pracownice administracji, które w ogóle rejestrowały studentów, początkowo użyczono im pokoje w Morskim Instytucie Rybackim na Obrońcu Westerplatte w Sopocie, następnie w prywatnych mieszkaniach, zresztą same zajęcia także odbywały się niejednokrotnie, w ogóle na przykład bez prądu, przy świetle świec, w nieogrzewanych pomieszczeniach, niesamowicie zatłoczonych, bo chętnych było bardzo dużo, a sale no, nie oferowały dużo miejsca, bez tablic, no, praktycznie początkowo bez książek. Studenci nie mieli jak ani na czym bardzo często robić notatek. Jak czyta się te wspomnienia, relacje z tego okresu, to chyba trzeba naprawdę porządnie na tym usiąść, to trzykrotnie przeczytać, bo dla dzisiejszych studentów no to jest nie do pomyślenia, tak? Dzisiaj mamy, już nie mówię o komputerach, internecie, ale ksero, ołówki, tak? Komfortowe sale, tablice multimedialne, magnetyczne i inne, a to był naprawdę niesamowicie trudny czas i to dla wszystkich, zarówno dla tych pracowników administracji, pracowników naukowych, którzy zresztą dzielili czas między tą uczelnię gdyńską, a bardzo często prowadząc także wykłady w Poznaniu. Część z nich jeszcze dojeżdżała następnie do Szczecina bądź do Warszawy, bardzo często w pociągach, na przykład bez szyb jeszcze, tak? Także te warunki były naprawdę bardzo trudne, a jeszcze dodajmy do tego taki detal, jakim jest brak w ogóle wynagrodzenia w pierwszych miesiącach. To tutaj, tak podsumowując, musimy powiedzieć jasno, że to się udało tylko dlatego, że ludzie naprawdę wierzyli, mówię tutaj o organizatorach, naukowcach, w ideę tego, że robią coś słusznego, niesamowity zapał, wiara, no i też wysiłek, jaki włożono w tą organizację, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o studentów, niesamowity pęd do wiedzy. Zresztą w pierwszym roku przyjęto niewiele ponad 300 studentów, 50 słuchaczy. Chętnych było zaraz więcej. To też pokazuje, że w tej zrujnowanej rzeczywistości, mozolnie się odbudowującej, gdzie naprawdę było wiele problemów aprowizacyjnych, logistycznych, ludzie wierzyli, że zdobycie tej wiedzy ma naprawdę znaczenie i warto wiele dla niej poświęcić. I tak wyglądały początki tego wszystkiego.
Mówiłeś tak dosyć ogólnie, że byli profesorowie, którzy wykładali tutaj, w Poznaniu, w Szczecinie. Mm-hmm. Jakieś nazwiska może?
No tutaj myślę, że warto wspomnieć o wszystkim o jednej osobie. Znaczy, warto może o wszystkich, ale jedna postać jest na pewno znana nawet tym osobom, które specjalnie nie interesują się historią. Ja mówię oczywiście o Eugeniuszu Kwiatkowskim. Jest to o tyle ważna postać, że stanowiła ona z jednej strony autorytet i to niekwestionowany. W sprawach gospodarczych, w sprawach naukowych, przypomnę, no, inżynier wykształcony, który, no, ten słynny budowniczy Gdyni, minister przedwojennej Polski, który no, miał za sobą konkretne zasługi, także działalność dyplomatyczną, który dał się nakłonić do tego, aby także w tej powojennej rzeczywistości podjąć niezwykle ważne zadanie, jakim jest próba koordynacji odbudowy gospodarki morskiej. On w 1945 roku został delegatem rządu do spraw wybrzeża i była to bardzo ważna funkcja. Miał bezpośrednie dojścia do najważniejszych oficjeli w Warszawie w tym okresie i co chyba jest nie mniej ważne, także osobną linię kredytową, mogącą potrzebnych, nagłych sytuacjach po prostu uruchomić i to znaczne środki na konkretne cele związane z szeroko pojętą gospodarką morską. I z tego przywileju bardzo często korzystał i bardzo dobrze dla odbudowy infrastruktury morskiej, portów, ale także właśnie dla uruchomienia, odrodzenia życia naukowo-akademickiego dzisiejszego Trójmiasta, bo to dzięki niemu dotarła pierwsza transza pieniędzy na to, aby opłacić etaty, czy dać w ogóle pierwsze pieniądze, środki dla pracowników administracji naukowych Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. On zresztą także oczywiście prowadził zajęcia, wykładał historię gospodarki świata. On także bardzo wsparł, byśmy dzisiaj powiedzieli, uprawiał lobbying, tak? Aby nakłonić na przykład kuratora oświaty miejscowego, aby szukać pomieszczeń dla Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. A kiedy takie pomieszczenia się znalazły, bo tu mówimy o dzisiejszym budynku Wydziału Zarządzania, czyli dawne Gimnazjum Realne Poniemieckie w Sopocie, które ostatecznie w maju 1947 roku stało się siedzibą Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, to on dał linię kredytową duże pieniądze na pracę, na przeprowadzenie remontu, prac adaptacyjnych, bo w ogóle tam mogły studenci rozpocząć zajęcia, także sfinansował częściowo zakup księgozbioru. Kwiatkowski zresztą w ten sposób mniej lub bardziej, ale pomagał także innym uczelniom, chociażby Politechnice Gdańskiej, czy Akademii Lekarskiej, dając pieniądze na remont i budowę pierwszego miasteczka akademickiego, to jest dzisiejszy szpital na Srebrzysku. Tam były pierwsze akademiki w powojennym Gdańsku. Także, no i ze wspomnianych relacji wychodzi taki obraz, że tak mówiąc kolokwialnie, przepraszam, ale studenci walili drzwiami, oknami na wykłady Kwiatkowskiego i bili mu brawo, jak on tylko wchodził na katedrę. No i znowu, w dzisiejszych realiach jest to Trudne chyba do wyobrażenia, prawda, że byłaby aż taka relacja mistrz-uczniowie i taki aż tak duży autorytet. No Kwiatkowski tutaj wykładał 2 lata, ostatecznie został odwołany z takich innych względów, ale był na pewno jedną z najjaśniejszych obok wspomnianego już niejednokrotnie Kowalenki postaci związanych z WSHM.
Zapraszam na chwilę przerwy, wracamy po piosence do tematu.
Kustosz akademicki.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego Jan Daniluk. Rozmawiamy o Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Mówiliśmy o najbardziej znanych profesorach, tutaj Eugeniusz Kwiatkowski. Dosyć dużo czasu poświęciłeś akurat tej osobie. Jak wyglądała kwestia studentów? Czy znamy pierwszego studenta?
Są znane te postacie, tak jest. One są uwiecznione we wspomnianej książce Bolesława Mitręgi. Na przykład indeks numer 1 miała, to może takie lekkie zaskoczenie właśnie, kobieta, studentka, pani Krystyna Anilewicz, jeżeli dobrze pamiętam. Pierwsi studenci ukończyli Wyższą Szkołę Handlu Morskiego pod koniec 1947 roku, bo to były już osoby, którym uznano pewne przedmioty zaliczone przez nich wcześniej, czy to przed wojną, czy to w trakcie wojny na tajnych kompletach. Liczba studentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego początkowo wynosiła ponad 300 osób. W drugim naporze ponownie przyjęto podobną liczbę osób. Ona dość szybko rosła, 300, 600, 800, 800 osób w trzecim roku funkcjonowania tej szkoły. Przy czym pierwsze 2 lata tak naprawdę, czyli do 1948 roku, to jest taki okres mocno organizacyjny dla tej uczelni, kiedy to także się odbija oczywiście na programie studiów, na funkcjonowaniu. To, co już mówiliśmy, ale ten pęd do wiedzy, chęć zdobywania, kształcenia się był bardzo duży. Zaangażowanie, poświęcenie się zarówno kadry, jak i studentów było naprawdę znaczące. Wspomnieliśmy, w 1947 roku w maju uczelnia ostatecznie z Gdyni przenosi się do Sopotu, Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Sopocie, do wyremontowanego budynku przy dzisiejszej ulicy Armii Krajowej, wówczas to była ulica Armii Czerwonej. Udaje się wypracować pewną metodykę, zacząć budowę księgozbioru, są te wyremontowane sale, rośnie dość znacząco i sukcesywnie liczba kadry naukowej. Zresztą bardzo często absolwenci także zaczynają być tymi pracownikami naukowymi, przy czym cały czas mówimy o szkolnictwie na poziomie zawodowym, ponieważ aby uzyskać magisterium, absolwenci bardzo często musieli jednak także odbyć kolejny etap nauki w Poznaniu bądź w Warszawie na odpowiednich uczelniach o profilu ekonomiczno-handlowym. Tutaj pojawiło się jeszcze jedno niebezpieczeństwo w tym pierwszym okresie, o czym też bardzo często zapominamy. W 1946 roku w związku z tymi licznymi jeszcze problemami, takimi natury organizacyjnej, w dzisiejszym Trójmieście, pojawił się bardzo mocno przez pewien czas forsowany pomysł w ogóle przeniesienia tej uczelni do Szczecina. Chyba dobrze, że dla nas jednak ostatecznie udało się obronić tą koncepcję jednak trwania tej uczelni, Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, jednak w Trójmieście, w Gdyni wówczas. W 1946 roku, jakby zakończając ten taki moment problemów, w sierpniu ostatecznie wydana zostaje decyzja, aby upaństwowić tą uczelnię. Ona zyskuje wtedy już taką pełną nazwę Wyższej Szkoły Handlu Morskiego i w tym momencie jakby zaczyna funkcjonować i zostaje upaństwowiona za chwilę i zaczyna funkcjonować już w pełni w ramach tego formującego się systemu szkolnictwa wyższego powojennej Polski. Znowu uprzedzając, w 1952 roku zostaje zmieniona nazwa na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. To było związane z jednej strony z tym, że w tym roku ta uczelnia zyskała również prawo nadawania tytułów magistra, stała się uczelnią akademicką. Za kilka lat, w 1955 roku, dostała możliwość uzyskiwania, nadawania tytułów, no, po dzisiejszym byśmy powiedzieli, doktoratów. No i to też była większa, taka szersza koncepcja w ogóle unifikacji nazw części uczelni w powojennej Polski. Wówczas powstało kilka wyższych szkół ekonomicznych. Był opór ze strony kadry i studentów, ponieważ przez te pierwsze 7 lat funkcjonowania Wyższa Szkoła Handlu Morskiego stała się pewną marką. stała się wyróżniającą nazwą, pewnym symbolem faktycznie dobrze, praktycznie kształcących jednostki, która kształciła te kadry dla gospodarki morskiej tej nowej Polski. I to faktycznie miało miejsce. Bardzo duży nacisk kładziono na przedmioty praktyczne, na umiejętności, co mnie zaskoczyło, także na języki obce. Obligatoryjny był język angielski, drugi do wyboru, i to mniej więcej była 1/4, 1/5 godzin zajęć była poświęcona na przykład na języki, co jest dzisiaj, powiedzmy, pewną normą na kierunkach ekonomicznych dzisiaj, ale wtedy to nie było takie oczywiste.
No, jak rozmawiam z profesorami, to już za mało teraz jest tych języków.
No właśnie. Co więcej, tam w tym pierwszym okresie, czyli koniec lat 40., początek lat 50., także były, ścierały sobie jakby trzy koncepcje, w którą stronę Wyższa Szkoła Handlu Morskiego ma iść. Czy ma to iść bardziej w kierunku uczelni humanistycznej, przy okazji także kształcącej w kierunkach ekonomicznych, czy może nacisk położyć na kwestię rozwój akademickości w kontekście jednak tych nauk ekonomicznych, czy może w ogóle pozostać na uczelnią zawodową, bez tych aspiracji, nazwijmy to, akademickich. I to nie było takie oczywiste, która z tych trzech koncepcji wygra. Jednak przeważyła ta druga, ta środkowa, jednak w kierunku akademickości, jednak z tym dużym naciskiem na kwestie nauk ekonomicznych, kwestie handlowe. Ta uczelnia dobrze kształciła. Oczywiście nie obyło się bez wpływów politycznych, bo mówimy tutaj o przełomie lat 40., 50., pierwszych latach 50., kiedy trwał w najlepszy okres stalinowski, co także odbiło się na systemie edukacji akademickiej. Pojawiły się już od 1948-1949 roku pierwsze przedmioty właśnie dotyczące gospodarki centralnie planowanej, podstawy leninizmu, marksizmu. W tym okresie już nie było na studiach na uczelni profesora Kwiatkowskiego, czyli doktora Kwiatkowskiego, już nie było także Kowalenki. Oni zostali w 1948 roku zwolnieni. Uczelnia zaczęła nabierać takich, byśmy powiedzieli, kolorów czerwonych, ale takie były realia. Niestety, to był taki trudny czas. Cały czas kształciła praktycznie w kierunku właśnie zawodowym także, ale te wpływy polityczne były niestety coraz mocniej obecne.
Jednym z przydomków tej uczelni był tak zwany czerwony klasztor i nie chodziło o kolor budynku.
No nie. No i mówię, no to akurat z drugiej strony w tamtym okresie, no niestety wiele uczelni, czy praktycznie wszystkie zostało napiętnowane realiami politycznymi, społecznymi. Także niestety historia WS, Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, jest naznaczona ofiarami okresu stalinowskiego.
Jak wchodzimy do budynku, widzimy tablicę studentów, którzy zginęli w tym okresie.
Tak, ona została odsłonięta 25 lat temu, w 1994 roku, a poświęcona jest dwóm postaciom. Jest to z jednej strony Jan Hołuj i z drugiej strony Zenon Halaba. To byli dwaj młodzi studenci, którzy zostali aresztowani w dwóch różnych momentach, z dwóch różnych powodów, ale obaj, łączy ich to niestety także, że zginęli. Jeżeli chodzi o Zenona Halabę, to on razem z 7 innymi studentami w domu studenckim na Kościuszki na początku lat 50., kiedy zaczął studiować, oni mieszkali obok siebie, ta grupa studentów w trzech pokojach, zaczęli się dokształcać samodzielnie, jakby we własnym gronie. I samo w sobie może nie byłoby to nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że zaczęli słuchać zakazanych audycji radiowych, nawiązali kontakt z marynarzami, których przecież nie brakowało na wybrzeżu, aby dowiadywać się informacji ze świata, pozyskiwać prasę, przemycaną literaturę, aby uzyskiwać obraz tego, jak faktycznie wygląda, na przykład wyglądają zagadnienia gospodarcze czy społeczne na Zachodzie. W tym okresie było to bardzo niebezpieczne, bo to jednak podpadało pod kilka paragrafów, tak mówiąc kolokwialnie. I oni zostali ostatecznie w maju 1952 roku aresztowani. Zresztą ich nazwano w aktach procesowych grupą Trójmiasto. Zważywszy to, że były trzy pokoje. Tak. Myślę, że oni sobie sami w sobie nie zdawali sprawę, że w ogóle będą w ten sposób potraktowani, jakaś zorganizowana grupa przestępcza, wywrotowa, tak, która miała na celu, nie wiem, rozsadzić system. To mówimy po prostu o młodych ludziach, którzy chcieli mieć możliwie szeroki obszar, obraz wiedzy, chłonęli tej wiedzy także niezafałszowanej przekazem propagandowym. Oni zostali ostatecznie przez Wojskowy Sąd Specjalny w Gdańsku, Sąd Rejonowy, przepraszam, jego siedziba była na ulicy Batorego we Wrzeszczu, skazani na początku 1953 roku na ciężkie więzienie od prawie 3 lat do 12 lat. Takie wyroki uzyskali. Większość z nich, 7 z nich zostało ostatecznie uniewinnionych i zwolnionych do 1956 roku, to oczywiście Odwilż, etc. Natomiast jeden z nich, Zenon Halaba, w 1955 roku w wieku 26 lat zmarł. Podczas pobytu w więzieniu w Potulicach, wszystko na to wskazuje, że to po prostu w wyniku obrażeń podczas tortur i w związku ze złymi warunkami, katastrofalnymi warunkami w tym więzieniu, zmarł. Młody chłopak, 26 lat, w 1955 miał 23 lata, jak został aresztowany. Tak? Natomiast niestety nie była to jedyna ofiara. Druga postać, którą dzisiaj studenci mogą przeczytać na tej tablicy na Wydziale Zarządzania, jest Jan Hołuj. To była inna grupa studentów. Oni faktycznie działali w jednej z podziemnych organizacji niepodległościowych. On razem z innymi został aresztowany w grudniu 1951 roku. W kwietniu 1952 roku został skazany cała trójka na karę śmierci. Natomiast pozostałej dwójce wkrótce ten wyrok cofnięto, jemu nie. Jemu jedynemu nie. Jan Hołuj został ostatecznie stracony 26 września 1952 roku, zabity tutaj w więzieniu na ulicy Kurkowej. Także mówimy w tym, aresztowany Jan Hołuj z kolegami został aresztowany w kwietniu 1952 roku, miesiąc później aresztowana była grupa tych 8 studentów. I te dwie osoby poniosły śmierć i są upamiętnione dziś. Niestety, Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, podobnie jak wiele innych uczelni, ma też w swojej historii taką smutną, czarną kartę.
No ale większość studentów jednak, że tak powiem, ukończyło tą uczelnię. Mm-hmm. Gdzie oni wtedy trafiali?
Do szeroko pojętej, dzisiaj byśmy powiedzieli, blue economy, tak? Czyli gospodarki morskiej, central handlu zagranicznego, do polskiego rejestru statków, do szeregu firm zajmujących się spedycją morską. Ich chłonęła ta gospodarka bardzo mocno, zresztą ta gospodarka morska tutaj wybrzeża przecież bardzo gwałtownie się rozwijała i potrzebowała wykształconych specjalistów. Zresztą odnoszę takie wrażenie, że ten okres właśnie studiów, tak jak dzisiaj może w mniejszym znaczeniu, ale kiedyś był bardzo mocno takim okresem formacyjnym, kiedy zawiązywały się przyjaźnie, kiedy ten młody człowiek faktycznie wykształcała się jakaś hierarchia wartości, znajomości, pewne wyobrażenie o świecie, pewne krystalizował się pomysł na siebie w ogóle. I to się przełożyło na to, że to ta społeczność absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, później także oczywiście Wyższej Szkoły Ekonomicznej, ale dzisiaj mówimy o tej pierwszej uczelni, było dość, wydaje się, takim społecznością mocno zintegrowaną, albo przynajmniej trzymającą się razem, tak powiedzmy. Bo już w 1955 roku odbywa się pierwszy zjazd, oczywiście w związku z dziesięcioleciem tejże uczelni. W 1965 odbywa się drugi zjazd i takie zjazdy, czy takie spotkania, bo one nie zawsze miały charakter zjazdu absolwentów. Ale były czasem to sympozja, konferencje naukowe poświęcone historii. One odbywały się także i w latach 70. i 80. i w 90. 92. 95. W 2002 również. W 2006 odbyło się taki nawiązujący do tych wcześniejszych zjazdów absolwentów duży, ważny zjazd absolwentów. Jego pokłosiem tak naprawdę jest ta książka, od której dzisiaj zaczęliśmy, czyli opracowana pod redakcją z pomysłu świętej pamięci Bolesława Mitręgi, właśnie poświęcona Wyższej Szkole Handlu Morskiego. Te zjazdy odbywają się, ostatni był, zdaje się, 2 lata temu, 3 lata temu, w 2016, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ta społeczność cały czas oczywiście funkcjonuje, żyje, oczywiście biologia jest nieubłagana, ale pewne idee, wartości wydają się cały czas być tutaj aktualne.
Więc te osoby można jeszcze spotkać, że tak powiem, właśnie na tych zjazdach, te, które kończyły WSHM, chociaż jest ich już naprawdę niewiele.
Tak, można, one jeszcze żyją, funkcjonują, tak jest, działają. Co więcej, no, absolwentów tych starszych roczników, czy na przykład pierwszych roczników Wyższej Szkoły Ekonomicznej, to było dość płynne przejście. To nie jest tak, że Wyższa Szkoła Ekonomiczna, mimo tego pewnego oporu, jeżeli chodzi o samą zmianę nazwy, była to uczelnia założona na korzeniu. W żadnym wypadku. Była to pełna kontynuacja pewnych wartości, tradycji, kierunku działania, tylko w nieco innej formule, może szerszej, tego, co w takim trudzie wypracowało pierwsze pokolenie, czy to pracowników, czy studentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. I absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej także jest całkiem sporo, dużo, oni są obecni. Nie jeden z nich jeszcze jest wykładowcą dzisiaj naszej uczelni, czy pracownikiem, także oni są wśród nas, jak najbardziej.
No, w pierwszych latach Uniwersytetu Gdańskiego prawdopodobnie także, na pewno, także absolwenci Wyższej Szkoły Handlu Morskiego byli wykładowcami.
No tak.
Więc to, że tak powiem, jest kontynuacja, trzy uczelnie, jedna powstająca z poprzedniczki i w ten sposób możemy, że tak powiem, wyciągnąć, że pierwsze dni czy pierwsze lata funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego to jest czas jeszcze wojny.
No, daleko idąc, ale tak, jakby te korzenie sięgają, jakby nie patrzeć, pewnej idei ludzi, którzy zaczęli funkcjonować, działać z pewną konkretną wizją rozwoju nauki i kształcenia jeszcze w latach okupacji niemieckiej. Mówię, no, nie tu na Wybrzeżu, ale przede wszystkim w Warszawie. No, ale tak naprawdę ta nasza historia tak w takim charakterze takim już formalnym, pewnej konkretnej instytucji, no to jest 45, ale oczywiście korzeniami sięgająca roku 1942. Ja tylko pozwolę sobie zacytować krótki cytat profesora Tadeusza Ocioszyńskiego, zresztą część studentów tych wydziałów ekonomicznych pewnie kojarzy aulę jego imienia, które znajduje się przecież w Sopocie. On, to może brzmi bardzo górnolotnie, powiem tak, ale z drugiej strony niezwykle prawdziwie. No, czasem są takie sytuacje czy historie, od których nie uciekniemy od wielkich słów. No i to pozwolę sobie już z pewnej perspektywy czasowej. Profesor Tadeusz Ocioszyński, ten jeden z pionierów, powiedział a propos właśnie jakby pierwszych lat funkcjonowania Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. Początki były bardzo trudne. Nie miejmy o to żalu do nikogo. Liczmy przede wszystkim na własne siły, to znaczy nie szczędźmy ich. Może warte jest najwyższego wysiłku. I to, kiedy dotarłem do tych słów, do tych relacji, to mnie uderzyło to, jak w sumie taki dość lapidarny sposób profesor podkreślił te kilka wartości, jak wiele wysiłku. Ci pierwsi ludzie faktycznie nałożyli na to, żeby w ogóle móc nauczać, móc wykładać, móc studiować. I to tak się trochę uśmiecham do siebie samego, że warto o tym też czasem dzisiaj przypominać, bo mamy niezwykle komfortowe dzisiaj warunki czy pracy, czy nauki, a ci pierwsi ludzie naprawdę tego nie mieli i to naprawdę musieli wiele poświęcić, aby to wszystko ostatecznie przybrało taką inną formę.
Rozumiem, że historia Wyższej Szkoły Handlu Morskiego będzie też elementem ekspozycji Uniwersytetu Gdańskiego.
Oczywiście, że tak. Zresztą mamy już pierwsze obiekty, jak chociażby pieczęcie na przykład, które było używane wówczas przez Wyższą Szkołę Handlu Morskiego. Bez tego oczywiście nie da się powiedzieć o historii, o dziedzictwie akademickim, o pewnych tradycjach dzisiejszego Uniwersytetu Gdańskiego, o tym, że ona miała bardzo mocne początki, nazwijmy to morskie, i ten walor niebieski, morskości Uniwersytetu Gdańskiego warto cały czas przypominać i podkreślać. Nie tylko historia będzie na wystawie, ale oczywiście ona także będzie obecna.
Bardzo ci dziękuję za obecność w studiu Radia Mors.
Dziękuję tobie, dziękuję państwu.
Przypomnę, że naszym gościem jest Jan Daniluk, który opowiada nam o historii Uniwersytetu Gdańskiego, a jednocześnie tworzy ekspozycję Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, które będzie można zwiedzać od 2020 roku. Dziękuję bardzo, Maciej Goniszewski. Do usłyszenia.
Kustosz akademicki.